gościem Poranka Wnet jest pan Piotr Krupa-Lubański. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Twórca portalu Bilet. Portalu, który jest po pierwsze bardzo popularny, po drugie w sposób nietypowy przejęty, bo straciłeś kontrolę nad portalem Bilet, w którym w tej chwili co się dzieje, ale może inaczej, bo jesteśmy teraz radiem dwóch stolic, w Krakowie i w Warszawie. W Warszawie jeszcze na falach Radia Warszawa opowiadaliśmy o tym, co się działo z Biletem, ale teraz krótka historia. Historia w pigułce twojej biznesowej przygody.
Portal Bilet działał również w Krakowie. Był przecież...
Ale radio nie działało, to dlatego powiedziałem o tym, oczywiście, że słuchaczom w Krakowie oczywiście należy o tym opowiedzieć.
Portal działa od 18 lat, działał również w Krakowie, jest chyba wszystkim znany. W zasadzie wystarczy zajrzeć na jego stronę, żeby się zorientować, co robi. Tak, bilety do teatrów, na koncerty i sport. Także to jest chyba znany temat, chyba nie ma sensu go...
Ale że stworzyłeś ten portal.
Tak, jestem jego założycielem, stworzyłem go przy pomocy trójki moich przyjaciół jeszcze ze studiów, jeszcze z liceum. 10 lat go budowaliśmy, zainwestowaliśmy w niego prawie całe swoje majątki, po czym mniej więcej 8 lat temu został... część udziału sprzedaliśmy ludziom, którzy podawali się za inwestorów, a część naszych udziałów, przynajmniej patrząc z mojej perspektywy, została zwyczajnie ukradziona. No, a inwestorzy niestety bardzo długo w ten portal nie inwestowali, blisko 5 lat czekaliśmy na nowy system informatyczny. No a teraz dzieją się rzeczy no, bardzo dziwne, ponieważ ludzie ci starają się sprzedać ten portal.
Ale zatrzymajmy się przy słowie ukradziona. W jaki sposób została... pana własność ukradziona?
No była to skomplikowana procedura sądowa. Mi się wydawało, że bardzo, bardzo oryginalna, ale coraz częściej jestem uświadamiany, że jest to bardzo często powtarzany w Polsce proceder. No otóż ludzie ci załatwili sobie po prostu wyrok zaoczny na milionową kwotę, podając niewłaściwy adres doręczeń, nieaktualny, niedziałający. To zostało prawomocnie potwierdzone w uzasadnieniach sądów. Następnie używając takiego wyroku zaocznego przejęli moją własność, w jaki sposób porozumieli się z komornikiem, który w absolutnie nielegalny sposób tę własność na nich przepisał. To, że nielegalne, również potwierdziły sądy bardzo, bardzo wyraźnie. I no, nagle stało się to ich własnością, przynajmniej na papierze, przynajmniej w PFKRS-ie, tak? Po czym tę własność modyfikowali kilkudziesięcioma walnymi zgromadzeniami, na końcu wyprowadzili na Cypr. Ale proszę państwa, już w roku 2012 udało nam się prawomocnie unieważnić wyczyny znanego warszawskiego komornika, o którym wiadomo, iż takich numerów ma na koncie co najmniej kilka i już kilka przegranych spraw z tego tytułu. Jest to seryjna działalność tego bardzo doświadczonego komornika.
W jaki sposób działa?
No, w taki sposób, że ułatwia jakimś tam ludziom przejmowanie pewnych majątków, ale robi to w tak arcymistrzowski sposób, iż popełnia przy tym poważne błędy, które go obciążają. Jednak kwoty odpowiedzialności, jakie z tego wynikają, z całą pewnością przekraczają wartość jego majątków. Przepraszam, mogą też przekraczać odporność jego ubezpieczycieli. Koniec końców, kwoty te, no, za kwoty te odpowiada Skarb Państwa, proszę państwa. Tak? W związku z czym mamy taką sytuację, że ktoś otrzymuje od tego komornika na przykład właśnie udziały w firmie, ale gdzieś tam koniec końców, 50 lat później, rachunek za to zapłaci Skarb Państwa, czyli my, podatnicy. I na tym polega ten, no, w moim odczuciu, przekręt.
I teraz jesteś w takiej sytuacji.
Tak, proszę państwa, ja się znalazłem w bardzo niekomfortowej dla siebie sytuacji, ponieważ no, jako społecznik, dziennikarz amator również, zostałem postawiony, no, znajduję się po 10 latach walk sądowych, w zasadzie musiałem już kilka lat temu pozwać Skarb Państwa właśnie za wyczyny komornika, który nielegalnie przeniósł na ludzi, którzy obecnie dysponują portalem e-bilet, nielegalnie przeniósł moje udziały i muszę pozywać Skarb Państwa o to.
I to pan zrobił. Tak zmieniam, pan i ty.
No ja to zrobiłem, moi prawnicy. No generalnie nie mam innego wyjścia po prostu. Tak, ja zostałem na ulicy, praktycznie rzecz biorąc, w wieku lat prawie 50. A w tej chwili no, muszę tak jakby się domagać odszkodowań za 1/3 rynkowej wartości biletu, a to są duże pieniądze, to są dziesiątki milionów złotych, od Skarbu Państwa.
I to będzie proces, w jaki sposób się człowiek egzekwuje od państwa takie należności?
No to jest proces już bardzo zaawansowany. Polega to po prostu na tym, że udowadniamy, iż komornik, przedstawiciel państwa działał w sposób nielegalny. No, w tym przypadku jest to banalnie proste, ponieważ no, dysponujemy od lat szeregiem wyroków, prawomocnych wyroków sądowych, których wyraźnie sądy orzekły, iż czynności wykonywane przez tego komornika były nielegalne. Ale łamał prawo.
Ale nie rozumiem, dlaczego ci, którzy są przyczyną tego wszystkiego, czyli którzy przejęli twój majątek, dlaczego nie oni są ścigani? Dlaczego nie możesz wrócić, skoro są prawomocne wyroki, nie możesz wrócić do udziału w portalu e-bilet?
Proszę Państwa, oczywiście te osoby również są ścigane o zupełnie odrębnym procesem, natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeżeli portal był dawno wyprowadzony na Cypr, jeżeli ludzie ci nie wykazują żadnego majątku w Polsce, no to wyrok, który być może też kiedyś zapadnie przeciwko tym osobom, no będzie miał taką wartość, nie wiem, historyczno-pamiątkową do pomieszania sobie na ścianie, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o powrót do udziałów, bo to oczywiście byłoby najprostsze rozwiązanie. Oczywiście taki proces również wytoczyliśmy. Domagaliśmy od państwa polskiego, aby jako gospodarz tego terenu, tak, prawodawca, no po prostu przywrócił porządek prawny w bilecie. Skoro unieważniono już w roku 12 czynności komornika, a następnie w latach 13-14 unieważniono ten tytuł zaoczny, przy pomocy którego przywłaszczono sobie moje udziały, no to państwo polskie powinno po prostu wejść do spółki. To już jest któraś spółka z rzędu, tak? Ponieważ ci ludzie przerzucali portale bilet pomiędzy spółkami. Powinno wejść do tej spółki i twardo po prostu część tej spółki z prawami przyznać mnie. Państwo polskie mi tego odmówiło. Co osobiście uważam za...
Państwo polskie, czyli sąd.
Czyli konkretny sąd okręgowy w Warszawie, a potem sąd apelacyjny. Oczywiście złożyliśmy kasację, no bo to, co przeczytaliśmy w tych wyrokach, było na swój sposób skandaliczne. Państwo polskie przyznało w tych wyrokach, że wszystko, co się działo, było nielegalne. Że komornik postępował nielegalnie, że ci ludzie postępowali nielegalnie, ponieważ oni też nie mieli prawa tych udziałów ani przyjmować, ani cokolwiek z nimi robić. Ale państwo polskie rozkłada ręce i stwierdza, że niestety oni tak bardzo już zmodyfikowali ten przysłowiowy traktor, tak, który dostali od komornika, że ono nie jest w stanie już, rozkłada ręce, nie jest w stanie mi tego zwrócić.
A kim są ci ludzie?
To jest, przepraszam bardzo, dwóch panów, którzy chyba traktują to jako jakąś zabawę na emeryturze, bo dochodzących do 70, którzy no generalnie z tym portalem nie do końca sobie radzili przez te 9 lat, tak? Dlatego, że on się rozwijał w tempie praktycznie wyłącznie takim jak rynek. Zaniedbano mnóstwo szans rozwojowych, można go było dużo bardziej rozwinąć.
No, ale to są panowie, to, że można rozwinąć e-bilet, to pewno jest twierdzenie prawdziwe, ale żeby załatwić rozmaite sprawy sądowe, to trzeba wiedzieć, jak się je załatwia. Ci panowie taką wiedzę posiadali? I posiadają?
Mieli też prawników, którzy, że tak powiem, byli biegli w różnego rodzaju numerach, że się tak wyrażę, ponieważ no przecież adresy doręczeń w sprawach związanych z biletem, a tu było kilkadziesiąt procesów, fałszowano 3-4 razy co najmniej. Tak? I nie były to jedne przypadki. No mamy przecież jeszcze wyłudzenie nakazu upominawczego na 500 000 złotych. Dziś jest odsetkami, to jest 1 000 000 złotych z 20 wydziału.
Taki masz nakaz wykonawczy?
No, proszę Państwa, to jest, pisałem o tym artykuły prasowe, to jest temat szeroko omawiany w mediach przy okazji kredytów frankowych. W Polsce działa coś takiego jak nakaz upominawczy, czyli wyrok sądowy, który się bardzo łatwo zamienia na tytuł wykonawczy, a który powstaje w ogóle bez udziału sądu. Wydaje go urzędnik, po prostu referendarz sądowy, w bardzo uproszczonym trybie i to zostało wymyślone po to, żeby szybko rachunki za prąd, gaz, telefon załatwiać, ale nie ustawodawca zapomniał o górnej kwocie, o limicie, który powinien wynosić 1 000 złotych. W ten sposób się przepycha, na przykład przez 20 Wydział Gospodarczy, wyroki na milionowe kwoty.
A jakie jest twoje...
6 lat walczę z czymś takim.
A jakie jest twoje doświadczenie z 20 Wydziałem Gospodarczym?
Proszę Państwa, makabryczne, no po prostu w naszych sprawach, temu też poświęciłem kilka artykułów, no w zasadzie trudno było znaleźć sprawę, w której nie działyby się przedziwne rzeczy, przeciągania albo wyroki skrajnie sprzeczne z wcześniejszymi orzeczeniami wyższych instancji i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, być może po zmianie, która pół roku temu nastąpiła, i bo tam po prostu wymieniono osobę przewodniczącego tego wydziału, być może w tej chwili sytuacja się poprawi.
Tak? Uznajemy, że słuchacze w Krakowie już wiedzą, o co chodzi, a teraz co się dzieje z portalem e-bilet?
No teraz dzieje się coś, co też może budzić śmiech. No, proszę Państwa, od mniej więcej połowy grudnia można przeczytać w mediach internetowych, że portal ten jest przejmowany przez dużo bardziej znaną niż e-bilet polską firmę internetową, a mianowicie Allegro. Tak? Informację temu potwierdza również oficjalna strona internetowa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, na której też możemy przeczytać, że firma Allegro złożyła wniosek o zgodę na koncentrację, o przejęcie większościowego pakietu spółki prowadzącej portal e-bilet. I ja w tym momencie... Przepraszam, najmocniej zima jest, mróz i ten... Ja w tym momencie poczułem się troszeczkę dziwnie. Jestem założycielem tego portalu. Uważam, że nadal jestem właścicielem 1/3 udziału w nim oraz pakietu praw kontrolnych, mimo że KRS twierdzi coś innego. I nagle dowiaduję się z mediów, że ktoś sprzedaje większościowy pakiet w tym przedsiębiorstwie, a więc również być może również moje udziały komuś innemu. I robią to w zasadzie i kupuje to no jedna z chyba z najbardziej znanych w Polsce firm internetowych. To nie jest jakaś firma krzak, to jest prawdopodobnie największa polska firma internetowa. I do tej pory ja to wszystko wiem z mediów. Natomiast ani firma Allegro, ani firma e-bilet nie zwróciły się do mnie, nie wiem, z pytaniem, informacją, czy może jestem zainteresowany odszkodowaniami za moje udziały. Prawda, które należą mi się co najmniej od 5-6 lat, tak? Od momentu unieważnienia, prawomocnego unieważnienia całego tego przekrętu, tak? Jak to możliwe, że firma Allegro nie skontaktowała się i nie powiedziała: panie Krupa, niech pan będzie spokojny, my w ogóle nie kupujemy pańskiej części udziałów, tak? Bo się boimy, bo to jest dziwna sytuacja i nie chcemy być mieszani w jakieś takie niejasne, tym bardziej, że przecież toczą się dalej postępowanie sądowe, jest kasacja złożona, tak? Ani słowa. Co więcej, firma Allegro nie zareagowała na wielokrotne monity dużej, poważnej kancelarii prawnej, która no, reprezentuje mnie w tej kwestii. W związku z czym no, jest to równie dziwne, co śmieszne. Mi się wydawało, że takie zwyczaje to, nie wiem, no, polska rzeczywistość gospodarcza słynie z przekrętów, tak? Słynie z tego, że ludzie sobie kradną nawzajem jakieś firmy i tak dalej. Natomiast no, wydawałoby się, że na takim poziomie tak znanych firm, no to wszystko się powinno odbywać w elegancki, jasny sposób, nie pozostawiający żadnego pola do zastanawiania się, o co chodzi. Chciałbym wiedzieć, czy firma Allegro kupuje również moje udziały, czy nie. Czekam już dobry miesiąc na jakąkolwiek odpowiedź.
I z tym pytaniem zarówno słuchaczy, jak i pana pozostawimy. Jeśli to jest możliwe, czy chce pan coś dodać jeszcze do tego, co pan już w dzisiejszym poranku wnet powiedział?
Proszę Państwa, no sytuacja jest, no tak jak nakreśliłem, jest to dziwne. Bardzo niepokojące jest to, że jednocześnie to wszystko może obciążać Skarb Państwa. Ja tylko powiem, że przy okazji dzieją się przedziwne rzeczy, bo tak jak to miało miejsce w latach 2010-2015, byliśmy nękani różnymi działaniami fałszywymi prokuratury. Teraz znowu się to nasila, znowu pewne prokuratury nas nękają, świadków, biegłych, wszystkich, po to, żeby nam dać zajęcie.
Ale nękają w jaki sposób?
Pojawiają się seryjne, hurtowe, fałszywe oskarżenia o to, że ktoś gdzieś coś zeznawał, nie tak jak się podobało tamtym panom, tak? I jest to typowa zasłona dymna, ponieważ właśnie dzieje się kolejna dziwna sytuacja. Kilkaset milionów złotych wypłynie na Cypr, tak? No bo taki będzie efekt operacji sprzedaży tej firmy portalu e-bilet do Allegro, tak? Za 2 lata Skarb Państwa będzie płacił odszkodowania, ale wtedy to tych pieniędzy już nie znajdzie. Szukaj wiatru w polu. Tak? Ja oczywiście zawiadomiłem oficjalnie i Ministerstwo Sprawiedliwości, i Prokuraturę Krajową, wszystkie te instytucje o tym, że taka sytuacja nastąpi i należy teraz tego dopilnować.
Piotr Krupa-Lubański był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:53. Pragnę zwrócić się do redakcji Radia Wnet z prośbą o pomoc medialną. Jestem autorem adaptacja i reżyseria spektaklu teatralnego opartego na prozie Leo Lipskiego, pisarza polskiego żydowskiego pochodzenia z Krakowa, który miał premierę na 28. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Synagodze Wysokiej w Krakowie w czerwcu bieżącego roku. Gramy ponownie 10 stycznia o godzinie 18 w Centrum Kultury Podgórze w Krakowie, nieopodal historycznego miejsca, gdzie znajdowało się krakowskie getto. Autor tych słów, Paweł Zapędowski, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam wszystkich.
Co to za spektakl, co to za dzieło?
Więc to jest spektakl oparty właśnie na prozie Leo Lipskiego, który jest bardzo słabo znany czytelnikom, jest znany badaczom, naukowcom, polonistom. I mam wrażenie, że ten Lipski do tej pory w Polsce nie był wystawiony w teatrze. Ja taką adaptację przygotowałem. Przygotowałem adaptację, opierając się właściwie na całej twórczości Lipskiego. Nie jest tego wiele, dlatego że ten człowiek był poważnie chory. Miał, mając 27 lat, uległ paraliżowi. To było jeszcze w końcówce II wojny światowej, daleko stąd, bo w Bejrucie. Dożył lat 80, ale nie mógł ani tworzyć tak, jakby chciał, ani się autopromować. To jest jedno z drugim, chyba dzisiaj już rozumiem, że to jest to konieczne. I ja się oparłem właśnie na tej twórczości. Ta książka nie mogła się ukazać, jego książka się nie mogła ukazać przez cały PRL, był na indeksie. Nawet 88 rok czytelnik przygotował taką książkę pod tytułem właśnie zbiór jego opowiadań, odtrąceni, to też się nie mogą ukazać. Ja mam takie wzruszające wydanie właśnie z 88 roku, wydane w Lublinie na Powielaczu, gdzie większość tej książeczki jest nieczytelna, jest takim druczkiem napisana. Jest to też taki zbiór opowiadań, część opowiadań jest do góry nogami. I on jeszcze żył i on zmarł w 97, a dopiero w 98 takie wydawnictwo w Olsztynie wydało zbiór jego opowiadań Niespokojni i taką mini powieść Piotr, więc już tego nie doczekał. Ja stworzyłem z tej adaptacji taką, właśnie biograficzny spektakl o Leo Lipskim. O tutaj od Krakowa, od Kazimierza, gdzie on się urodził w Curychu, miał 5 lat, to oni przyjechali do Krakowa, rodzina żydowska, to byli Żydzi zreformowani, integrujący się z Polakami. I do 22 roku życia mieszkał właśnie na Kazimierzu. Druga wojna, 1 września, zaczęli uciekać w różne strony. Oni uciekli do Lwowa. Leo wziął swoją narzeczoną, czy dziewczynę, nazywała się Ida Eldinger. Ona w jego pismach występuje pod imieniem Ewa. On został aresztowany, znalazł się w więzieniu u Sowietów, natomiast Ewa długo jakoś wróciła do rodziców tutaj do Krakowa i niestety nie wiem do końca, czy w getcie, czy poza gettem została zastrzelona, może zadenuncjonowana nawet. A on został wypuszczony cudownie z tego więzienia, ale zaraz szybko został ponownie aresztowany, wywieziony do jednego gułagu, potem do drugiego i ten drugi gułag niedaleko Stalingradu na Wołdze budowano wielką tamę, taka wielka budowa komunistyczna, zapisana przez niego w takim opowiadaniu wstrząsającym dzień i noc. Ono było nagrodzone chyba w Paryżu przez Giedroycia w 1955 roku. A później przez Uzbekistan, tyfus, właśnie ten wypadek paraliżu, i Tel Awiw, i 50 lat w Tel Awiwie. Potem się opiekowała nim taka aukcja Glicksman przez jakieś 30 lat. No cóż, gramy to właśnie w Centrum Kultury Podgórza. To jest, tak jak pan powiedział, nieopodal, może 200 metrów była brama wejściowa do żydowskiego getta. Jest to wzruszająca dla mnie sytuacja. Chciałbym państwu zachęcić dzisiaj o godzinie 18.
W Domu Kultury Podgórze dzisiaj o godzinie 18 spektakl. Myślę, że pan zachęcił co najmniej jednego słuchacza w Krakowie do tego, żeby tam się dziś pojawił i zobaczył i poznał Leo Lipskiego, człowieka, o którym pan powiedział, że umarł w Bejrucie?
Nie, on zmarł w Tel Awiwie. On jest pochowany w Tel Awiwie i na nagrobku jest napisany pisarz polski. I jeszcze to chciałem jeszcze dodać, że jest to biografia, taki spektakl biograficzny, co teraz sobie nawet usłyszałem, że to właśnie tak jest to pomyślane. Ale ja tam umieściłem taką jedną scenę, którą zaczerpnąłem w historii mojej rodziny z czasów okupacyjnych. Mianowicie w domu mojego wujka, on był moim ojcem chrzestnym, tu w Krakowie, on mieszkał w takim domku jednorodzinnym. On wtedy walczył w partyzantce gdzieś w lasach koło Myślenic. Ale w piwnicy tego domu się ukrywało przez tą okupację dwójka Żydów, dentysta z synem. I po wyzwoleniu chciałem tę scenę przenieść do spektaklu. Ona jest ten dentysta z synem po wyzwoleniu wyjechali do Palestyny.
Tu stawiamy kropkę, bo patrzę na zegarek, jest godzina 10, a o tej godzinie kończy się poranek. Wnet pan Paweł Zapędowski, reżyser sztuki o Leo Lipskim, która będzie dzisiaj grana w Podgórzu o godzinie 18 w Centrum Kultury Podgórze. Na sztukę państwa serdecznie zapraszamy, a panu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że pan w poranku Wnet wystąpił, a to był gość z Krakowa, bo mieszka pan w Krakowie.
Tak, dziękuję za tę możliwość zapowiedzi i pozdrawiam wszystkich wnetowców.
Wszystkiego dobrego. Jaśmina Nowak wydawała dzisiejszy poranek, Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek, a my już, proszę państwa, cieszymy się na piosenkę francuską, która za chwilę wybuchnie w państwa radioodbiornikach. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Skowroński życzy miłego dnia.